segmentem naszego rozważania było opętanie. A więc mówiliśmy o demonicznym opętaniu. Mówiliśmy o tym, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo demonicznego opętania. Pamiętacie, wymieniliśmy dwa rozdziały. Opętanie zawinione i opętanie niezawinione. I mówiliśmy, kiedy zachodzą te niebezpieczeństwa demonicznego opętania. A w niedzielę powiedziałem, że dzisiaj, w związku z tym, iż mówimy o opętaniu, chcemy się zastanowić nad bardzo kontrowersyjnym tematem, niemniej jednak tematem, który się gdzieś przez chrześcijaństwo przewija, a jest to pytanie, na które dzisiaj będziemy poszukiwać odpowiedzi. Czy wierzący człowiek, czy chrześcijanin może być opętany? Czy możemy domniemywać, dopuszczać taką ewentualność, żeby chrześcijanin, a więc ktoś wierzący, był opętany? Muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu toczy się dyskusja nad tym pytaniem. Czy jest to możliwe, czy też nie jest to możliwe? Jak zwykle, pytanie to dzieli wierzących ludzi. Jedni powiadają, że jest to możliwe. Na przykład Derek Prince wyraźnie pisze w swojej literaturze, że jest to możliwe. Z kolei inne autorytety odpowiadają, że nie jest to możliwe. I muszę wam powiedzieć na wstępie, że nie jest to pytanie nowe. To pytanie pojawiło się już na początku chrześcijaństwa. A więc praktycznie rzecz biorąc jest to pytanie jest tak stare, jak stare jest chrześcijaństwo. Oto niejaki Hermes, autor dzieła pod tytułem Pasterz, już w roku 139, a więc dawno, dawno temu, karcił w tym dziele Pasterz, karcił tych, którzy uważali, twierdzili, że w tej samej osobie może mieszkać Duch Święty, a jednocześnie może mieszkać duch zły. A więc jak widzicie, nie jest to pytanie nowe, nie jest to temat nowy. Jest to temat, nad którym się dyskutuje już od wielu, wielu lat, z tym, że w ostatnich latach odżył, został odświeżony. I aby móc rozpocząć rozważanie na ten temat, musimy sobie najpierw ustalić, uzgodnić, dojść do konsensusu. Musimy sobie ustalić, kogo Biblia uważa za wierzącego. Będzie nam łatwiej odpowiedzieć, czy wierzący może, czy nie może być opętany. Żeby móc mówić, czy wierzący może, czy nie może, musimy najpierw uzgodnić, kto to jest człowiek wierzący, a więc kogo uważamy za człowieka wierzącego. A więc kto to jest człowiek wierzący? Czy każdy, który uczęszcza do chrześcijańskiego kościoła, to jest człowiek wierzący? Bo przecież powiadamy, że chrześcijaństwo, choćby w Polsce, dzieli się na trzy kategorie wiernych. Wierzących i praktykujących, prawda? Wierzących i niepraktykujących. I po trzecie, praktykujących, ale niewierzących. A więc widzicie, że już choćby... Dobrze, że się zorientowaliście. W każdym razie chrześcijanin to chrześcijaninowi nierówny. A więc kto to jest chrześcijanin? Kto to jest wierzący człowiek? Ogólnie mówi się, że chrześcijanin, a więc wierzący człowiek, to ktoś taki, kto się narodził na nowo. Ale zauważcie, to jest slogan, który my rozumiemy, co oznacza. Ale ja pamiętam w czasie, gdy byłem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, to gdy powiedzieliśmy jednemu prawosławnemu, że się powinien na nowo narodzić, to on kółko na głowie narysował. Mówi, co co to znaczy narodzić się na nowo? Więc okazuje się, że można być teologiem, a niekoniecznie wiedzieć, co znaczy narodzić się na nowo. My, jako że się z chrześcijaństwem zetknęliśmy i z tym stwierdzeniem zetknęliśmy, rozumiemy, co się kryje w tym oświadczeniu, w tym stwierdzeniu na nowo się narodzić. Ale zapytajcie pierwszego lepszego na ulicy, co to jest narodzić się na nowo, to nie będzie wiedział. Zresztą Nikodem też tego nie rozumiał. Jakżeż ja mogę wejść do łona matki, skoro moja matka już nie żyje? Jak się mogę narodzić, skoro już nie żyje? A zatem, co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy być wierzącym człowiekiem? Co to znaczy narodzić się na nowo? Myślę, że moglibyśmy, gdy mówimy o wierzącym człowieku, musielibyśmy wziąć pod uwagę cztery bardzo ważne prawdy. I zastanowić się, czy każdy, kogo się nazywa wierzącym i kto się uważa za wierzącego, sprostał tym czterem prawdom, tym czterem wymogom. A więc po pierwsze, wierzący to ktoś taki, kto się opamiętał ze swoich grzechów. Inaczej mówiąc, pokutował. To jest warunek wstępny. Jeśli ktoś uczęszcza do Kościoła i wypełnia wszystkie praktyki Kościoła, ale nigdy nie pokutował, nigdy się nie opamiętał, to trudno mówić o nim, że jest to w myśl Nowego Testamentu wierzący człowiek. Bo zauważcie, że Jan Chrzciciel, który żył jakby na pograniczu Starego i Nowego Testamentu, swoje zwiastowanie rozpoczął od słowa opamiętajcie się, pokutujcie. Jezus Chrystus, gdy się pojawił, także swoje zwiastowania rozpoczynał od opamiętajcie się, pokutujcie. Apostołowie, choćby Piotr, gdy go zapytano, co mamy robić po Zielonych Świętach, rozpoczął od opamiętajcie się, pokutujcie, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar ducha. A potem w 17 rozdziale apostoł Paweł powiada, że Bóg kiedyś był, puszczał płazem naszą niewiedzę, ale dzisiaj wszystkich ludzi wzywa do pokuty i opamiętania. Opamiętania i pokuty. A więc pokuta jest czymś, co warunkuje, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy chrześcijanami. Oczywiście ja nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, co to znaczy pokuta. Bo niektórzy wyobrażają sobie, że pokuta to leżenie, powiedzmy, plackiem na zimnej podłodze przez jakiś czas. Ale to nie jest w dosłownym tego słowa znaczeniu pokuta, biblijna pokuta. Inni myślą, że pokuta to posypywanie popiołem głowy. To też nie jest biblijna pokuta. Inni jeszcze biczują się, jak choćby być może w przekazach telewizyjnych widzieliście w okresie przedświątecznym, jak niektórzy ranią swoje ciała, biczując się. To też nie jest pokuta. Biblijne stwierdzenie co do pokuty jest zupełnie inne. Może kiedyś przyjdzie czas, to do tego tematu wrócimy. W każdym razie, ażeby kogokolwiek zakwalifikować do biblijnie wierzącego, to musi ten człowiek po pierwsze pokutować. Po drugie, ale nie tylko pokutować, musi się odwrócić od swoich grzechów. Bo można ronić łzy, krokodyle łzy, ale pozostawać w swoich grzechach. Można żałować swoich grzechów, ale nigdy się od nich nie odwrócić. A pokuta zakłada nie tylko żal z powodu popełnionych grzechów, ale także odwrócenie się od tych grzechów, zerwanie z tymi grzechami. Absolutnie nie można iść dalej, nie zerwawszy kontaktu z grzechami. Widzicie, przychodzili ludzie do Jana Chrzciciela, jak mówiłem ostatnim razem, ale ci ludzie nie chcieli zerwać ze swoją przeszłością, dlatego Jan Chrzciciel ich nie dopuszczał do chrztu. Po trzecie, ludzie, którzy się opamiętali, ludzie, którzy się odwrócili od swoich grzechów, w ich życiu pojawiają się owoce pokuty, bo to odwrócenie się to są owoce pokuty, zostali ochrzczeni w wieku dorosłym. A więc to jest trzeci wymóg. Ochrzczeni zostali w wieku dorosłym na potwierdzenie swojej wiary, na jak gdyby świadectwo zerwania ze starym życiem, a rozpoczęcie nowego życia. To jest jak gdyby przejście z Egiptu, by iść do Kanaanu. I wreszcie po czwarte, starają się naśladować Jezusa. Brać krzyż Chrystusa, nie ten dosłowny krzyż z drzewa czy z metalu, ale naśladować Jezusa Chrystusa w zaparciu się siebie samego, w świętości życia, w wykonywaniu woli Bożej. A więc to są, powiedziałbym, cztery podstawowe warunki, od których zależne jest to, czy ktoś jest wierzącym, czy też ktoś nie jest wierzącym. Ktoś zapyta, no a co z Duchem Świętym? Oczywiście niezwykła jest tu także rola Ducha Świętego. Nie moglibyśmy prawdopodobnie wykonać żadnego z tych punktów, o których mówiłem, gdyby nie błogosławiona pomoc pomocnika, parakletosa, Ducha Świętego. To On nam pomaga w pokucie, to On nam pomaga w przynoszeniu owoców pokuty, to On nam pomaga w podjęciu decyzji i to wreszcie On nam pomaga w dążeniu do świętości. A zatem człowiek wierzący to nie taki, to nie tylko taki, który, albo nie ten i tylko ten, który uczęszcza do jakiegoś kościoła i wypełnia jakieś tam, powiedzmy, postanowienia danego ugrupowania religijnego. I Biblia powiada, że taki człowiek, który jest wierzącym człowiekiem, który spełnił przynajmniej te podstawowe warunki, o których mówiłem, że dla takiego człowieka Bóg jest Ojcem. Bóg jest jego Ojcem. A więc dla człowieka, który, określmy to, powiedzmy to, narodził się na nowo, Bóg staje się Ojcem. Pamiętacie wypowiedź Jana, który powiedział, tym, którzy go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. A więc jeśli ty przyjąłeś Jezusa Chrystusa i spełniłeś tamte przeze mnie wymienione wcześniej warunki, jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, narodziłeś się na nowo, to jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś dzieckiem Bożym. To nie jest żadna przesada. To jest prawda Bożego Słowa. Nie bój się wierzyć tak, jak mówi Boże Słowo. A więc nie bój się także wyznawać tak, jak mówi Boże Słowo. A więc gdybym cię obudził o godzinie 12, zapytał, kim jesteś, to jeśli zapomnisz swoje imię, powiedz, jestem dzieckiem Bożym. I nie pomylisz się. A skoro Bóg jest naszym Ojcem, to Biblia jeszcze coś więcej powiada, że ten nasz Ojciec, ten Bóg, który jest naszym Ojcem, czy wiecie, co z nami zrobił? W liście do Kolosan, w rozdziale pierwszym, wierszu 13, czytamy, co zrobił Ojciec. Co zrobił Bóg, który jest naszym Ojcem dla tych, którzy są Jego dziećmi. Jak z nimi postąpił? Co z nimi uczynił? List do Kolosan, pierwszy rozdział, 13 wiersz. Czytamy tutaj tak oto. Wiersz 12 mówi, dziękując Ojcu, a teraz wiersz 13, który nas wyrwał. Z czego? Z mocy. Właściwe tłumaczenie, bardziej dokładne tłumaczenie brzmiałoby spod władzy ciemności. Jest tu użyte greckie słowo exousia. A więc wyrwał nas Ojciec spod władzy, spod panowania. Spod czyjej władzy nas wyrwał? Spod władzy mocy ciemności. A przeniósł nas do królestwa swojego Syna umiłowanego. A więc wierzący człowiek to taki, który kiedyś, co prawda, był
obywatelem Królestwa Ciemności, ale Bóg w momencie, gdy on przyjął Jezusa, pokutował, wyrwał go stamtąd i przeniósł go do zupełnie innego królestwa. Jakiego królestwa? Królestwa Światłości, Królestwa Syna Bożego Jezusa Chrystusa. A więc jesteśmy dzisiaj obywatelami Królestwa Bożego, Królestwa Jezusa Chrystusa. I choć kiedyś, tam, będąc w Królestwie Ciemności, chodziliśmy według modły, jak mówi stare tłumaczenie, chodziliśmy według wzorców świata, choć kiedyś byliśmy ciemnością, dzisiaj Biblia powiada, że jesteśmy domownikami Boga. List do Efezjan, rozdział 2, wiersz 2. List do Efezjan, rozdział 2, wiersz 2. Popatrzmy, co mówi Biblia o nas. Popatrzmy, co mówi Biblia o nas, rozdział 2, wiersz 2 i wiersz 19. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Takimi kiedyś byliśmy. Tam były nasze korzenie, tam kiedyś byliśmy. A dzisiaj jesteśmy, gdzie? W wierszu 19. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami wiary. Domownikami Boga, przepraszam. Domownikami Boga. A więc Biblia tu kontrastuje, Paweł kontrastuje, przedstawiając nam naszą przeszłość, ale przedstawiając nam także naszą teraźniejszość. Stało się tak dlatego, ponieważ Bóg w momencie, gdy stawał się naszym Ojcem, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do Królestwa swojego Syna. A zatem jesteśmy teraz absolutnie innymi niż byliśmy kiedyś. Czy wiecie, co mówi na przykład Piotr w pierwszym liście Piotra? Że teraz w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wierszu 5, Piotr powiada tak, że teraz, skoro jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Bożymi, skoro zostaliśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, skoro Bóg stał się naszym Ojcem, to przeczytajmy sobie wiersz 5. Jakżeż wielce pocieszający wiersz. Jakżeż wielce mówiący wiersz. Powiada tak, może cały ten fragment można by było czytać. Błogosławiony niech będzie Bóg, czytam od trzeciego wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Halleluja. Więc dziecko Boże ma asystę. Ma asystę. Bóg oddelegował moc swoją, autorytety swoje, aby strzegły Jego dzieci, Jego własności. Jego dzieci, Jego własności. I dalej, ja wszystko to mówię z premedytacją po to, żeby nas w jakiś sposób przekonać, kim jesteśmy. Za jakich nas Bóg uważa, jeśli jesteśmy Jego dziećmi. I Pismo Święte dalej przekonuje nas, że jako wierzący ludzie, narodzeni nie z wody, nie z krwi, z ciała, ale z ducha, jako wierzący ludzie, którzy za Ojca mają Boga, jako wierzący ludzie, to wierzący ludzie, powtarza, uważa, uwaga, to jest bardzo ważna myśl, my jako wierzący ludzie, jako dzieci Boże, dominujemy nad demonami, a nie demony dominują nad nami. Zaraz to udowodnię. A więc słuchajcie, to nie jest tak, że demony są nad nami i one nam dyktują warunki egzystencji, warunki bycia, warunki życia. My jako wierzący ludzie jesteśmy nad nimi. I to my raczej ustalamy prawa. To my dyktujemy warunki, a nie one. I myślę, że absolutnie zaczęłoby się wokół nas wiele zmieniać, gdybyśmy to zrozumieli i zaakceptowali. I zwróćmy uwagę na miejsca Pisma Świętego, które nas w tym utwierdzają. Pierwszy list Jana, 4:4. Powiada Jan tak: Wy z Boga jesteście dzieci. I wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Czy to się zgadza z tym, co powiedziałem, że to my jesteśmy dominantami, dominującymi, a nie demony, choć w tej nazwie demony jest to jak gdyby rdzeń dominujący, ale to nie jest tak. To my jesteśmy dominujący, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. A kto jest na świecie? Kto jest księciem tego świata? Mówiliśmy o tym. A więc większy jest ten, który jest w nas, dlatego jesteśmy zwycięzcami. My ich zwyciężyliśmy. Otwórzcie 5 tego samego listu, 18. Piąty rozdział, 18. I zobaczmy, że również tutaj jest o tym mowa. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Kto z Boga został zrodzony? Chodzi o Chrystusa Jezusa. A więc ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go. Kto nas strzeże? Sam Jezus Chrystus. A myślę, że powinniśmy zaufać Jego autorytetowi i Jego mocy. Jaka ona jest? Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział: dana mi jest wszelka władza, wszelka moc. A apostoł Paweł, gdy miał objawienie Jezusa, napisał po tym, że otrzymał on imię, które jest ponad wszelkie imię. I że wszystko jest pod Jego stopy poddane. I oto pisze Jan, że ten Jezus, ten, który jest jedynie dominujący nad wszystkim, strzeże nas. W jakim celu nas strzeże? Aby zły nawet nie mógł nas tknąć. A więc następna myśl. Poza tym zwróćcie uwagę w wypowiedziach Pana Jezusa. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 9, wierszu 19, ten cytat, ten fragment, ten wiersz często cytujemy, ale przeczytajmy go dzisiaj w pełni, tak jak Pan Jezus go wypowiedział. 10:19. Powiedział Jezus do uczniów, którzy jeszcze w tym czasie nie posiadali Ducha Świętego. Powiedziałbym tak, że my jesteśmy nawet w sytuacji już lepszej niż byli uczniowie. Bo my otrzymaliśmy moc wysokości, dunamis. Pan Jezus powiedział, gdy przyjdzie Duch Święty, otrzymacie moc. A więc jeśli mówimy o nas, to jesteśmy w sytuacji o tyle lepszej, że my już mamy Ducha Świętego w nas. A tu już Jezus stwierdził: oto dałem wam moc, władzę, abyście deptali po wężach, skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Węże, skorpiony to są symbole demonów. Dlatego w tych wszystkich, powiedzmy sobie, okultystycznych praktykach wąż, skorpion w znakach zodiaku, to są symbole demoniczne. I tutaj Pan Jezus powiada, że oto daje uczniom swoim moc, aby deptali po demonach. Kto tu dominuje? Oczywiście ten, kto ma kogoś pod stopami. A więc jeśli mamy demony pod stopami, to znaczy, że jesteśmy dominującymi. Nie demony nad nami, ale my nad nimi. I jeszcze jedno miejsce. Ewangelia Marka, ten klasyczny Tę klasyczną wypowiedź Pana Jezusa chcę w tym fragmencie przytoczyć na końcu. 16 rozdział, 17 wiersz. 16 rozdział, 17 wiersz. Pan Jezus powiada tak: a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Inaczej mówiąc, wierzącym. Wierzącym będą towarzyszyły takie znaki. Jakie? I zwróćcie uwagę na pierwszy znak. W imieniu moim demony wyganiać będą. Czy to widzicie? A więc któż tu jest dominantem? Któż tu jest tym, z kim się demony muszą liczyć? Wierzący człowiek. W imieniu moim. Zaraz będziemy, w którymś momencie będziemy o tym mówić, co znaczy w imieniu moim. W każdym razie, kto uwierzy, w imieniu moim demony wyganiać będzie. I idąc dalej z naszą poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy wierzący może być opętany, czy nie, idąc dalej, musimy zauważyć, że żadna z opisanych w Ewangelii osób, chyba że ja nie znam na tyle Ewangelii, jeśli mi potraficie to udowodnić, jestem gotów usiąść do dyskusji. Żadna z opisanych w Ewangeliach osób, z której wyrzucano demony, nie była chrześcijaninem. Nie była chrześcijaninem. Znacie taką osobę? Czy Jezus kiedykolwiek wyrzucał demony z któregokolwiek ze swoich uczniów? Nie. Nie. Czy nauczał uczniów, jak mają wyrzucać demony z siebie nawzajem? Czy mówił do Piotra: Piotrze, tak masz wyrzucać demony z Jakuba, a Jakubie, a ty tak masz wyrzucać demony z Jana? Czy kiedykolwiek Jezus tego nauczał? Odpowiedź jest tylko jedna. Nie. Nie. Dalej. Czy Jezus nakazał im, aby wyrzucali demony z innych wierzących? Czy kiedykolwiek Jezus powiedział: gdy przyjdziecie do zboru jakiegokolwiek, to wyrzucajcie najpierw demony z tych wierzących ludzi? Ja czegoś takiego nie spotykam. A więc w moim przekonaniu, czy moje przekonanie już się powoli zaczyna jak gdyby zarysowywać. I w moim przekonaniu dla większości chrześcijan nie demony są głównym problemem. Nie demony, choć dla odwrócenia, przepraszam, przysłowiowego kota ogonem, najczęściej się na demony wskazuje, albo często się na demony wskazuje, ale nie demony są głównym problemem, ale głównym problemem wierzących ludzi jest ich stara natura. To jest problem, a nie demony. No, ale to stara natura, a nie demony. Dlatego uważam, że ewentualność, możliwość zamieszkania demona w chrześcijaninie, w wierzącym człowieku, może mieć miejsce tylko w dwóch przypadkach. Tylko w dwóch przypadkach. Kiedy? Po pierwsze wtedy, gdy ktoś uważa się za wierzącego, ale tak naprawdę nim nie jest. I tak powiedzmy sobie po cichu, w sekrecie, że w zasadzie ta nauka na temat mieszkania demonów w wierzących ludziach zrodziła się właśnie wśród takich ludzi, którzy praktycznie prawdopodobnie nigdy nie pokutowali, nigdy się nie narodzili na nowo, nigdy nie uwierzyli, ale z dziada pradziada byli wierzącymi. I taka osoba może wierzyć w Boga. Może wierzyć. No ale przecież sam diabeł wierzy też, że Bóg istnieje. I coś jeszcze więcej robi, jak mi tu ktoś podpowiada, i drży jeszcze na dodatek. A więc samo wierzenie jeszcze nie robi z nas wierzącego człowieka. Taki człowiek, który mógł się nawet też ochrzcić. No ale zaraz dam przykład, że to jeszcze o niczym nie świadczy. Mógł uczęszczać do społeczności, do zboru, ale to jeszcze niczego nie załatwia. Bo, jak powiedziałem, wszystko zaczyna się od pokuty, opamiętania i odwrócenia się od grzechów. I w tym momencie chciałbym pokazać wam takiego człowieka, który wierzył, który się ochrzcił, a który był zdemonizowany. Otwórzcie Dzieje Apostolskie, rozdział 5. Otwórzcie Dzieje Apostolskie, rozdział 5. I przeczytamy sobie fragment mówiący o przebudzeniu w Samarii. O przebudzeniu w Samarii. 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Czytamy dzisiaj, czytamy 13. Czytamy... Oj, przepraszam bardzo, ja prawdopodobnie coś pomyliłem. To nie 5 rozdział, tylko 8, tak? No widzicie, jak to jest w pośpiechu. 8 rozdział. Tak, 8 rozdział i czytamy w 8 rozdziale o Szymonie czarnoksiężniku. I zwróćcie uwagę na to, kim był Szymon czarnoksiężnik. Co zrobił? Co miał za sobą? Co miał za sobą? Musielibyśmy to czytać od 18 wiersza może. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie mi tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. No, to jednak nie to. Przepraszam was najmocniej, ale chodzi mi o to... 13 wiersz, tak? Tak, przepraszam. O, jest. Ten wiersz, za którym przeglądałem ten rozdział. Dziękuję. O, 8 rozdział, 12 i 13 wiersz. Zwróćcie uwagę na 12 i 13 wiersz. Popatrzcie. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon, co zrobił? Był wierzący, czy nie był wierzący? Uwierzył. Dalej, gdy zaś został ochrzczony. Został ochrzczony? Trzymał się Filipa. Widzicie, a tu jest nawet użyte takie szczególne słowo. Przylgnął do Filipa. Sympatyzował z Filipem. Chodził za Filipem. A dalej jest powiedziane, był pełen zachwytu. Kochani, gdyby ktoś się taki obok mnie pojawił, to bym go zrobił swoim asystentem. I przypuszczam, że Filip go też o mało co nie zrobił asystentem. No bo jakżeż uwierzył, ochrzcił się, miał społeczność z Filipem i był pełen zachwytu. A więc pełen podziwu. Nie mógł wyjść z podziwu, widząc to, co się działo przez ręce Filipa. Jestem przekonany, że każda jedna społeczność przyjęłaby go jako członka zboru. Uwierzył, ochrzcił się, przylgnął do Filipa, był pełen zachwytu, był podekscytowany tym, co Filip robił. Ale czy zauważacie, że czegoś tutaj brakuje? Czegoś tu brakuje. Brakuje pokuty. Nie ma stwierdzenia, że Szymon pokutował. Dlatego, choć to wszystko jest prawdą, o czym mówi 13 wiersz, dalej, gdy czytamy, dowiadujemy się, że on nie zrezygnował z tego, co kim był przedtem. A kim był przedtem? Był okultystą. Był okultystą. I co Piotr powiada? Piotr powiada, że twoje serce, w wierszu 21 powiada, twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Przeto pokutuj. Powiadam wam, powiadam w 22 wierszu, jest użyte przeto odwróć się, ale w języku greckim jest tam użyte słowo pokutuj. Odwróć się, pokutuj. A więc popatrzcie, do czego doszedł Piotr, widząc tego człowieka, że niby jest wierzący, ale de facto nie jest wierzący, bo źle zaczął. Ja nie wziąłem niestety dzisiaj kamizelki ze sobą, ale gdy na te tematy mówię w zborach, to zawsze ubieram obowiązkowo kamizelkę. Po co? Po to, żeby pokazać, że jeśli się źle zaczęło, to się nigdy nie wyrówna. Nigdy się do porządku nie doprowadzi. No, załóżmy, że ja się pomyliłem i zapiąłem guzik na ten. No, choćbym cudeńka teraz robił, to się nic nie zrobi. Nie da rady naprawić. A teraz sobie wyobraźcie kamizelkę, która ma 10 guziczków. Jeśli jeden źle na dole zapnę, to wszystko jest źle. Teraz też wszystko jest źle, prawda? A dlaczego? Bo źle zacząłem. To tak samo dotyczy małżeństwa. Jeśli się źle zacznie, to choćby się chciałoby poprawić, to się już nie da poprawić. To samo, jeżeli chodzi o stanie się chrześcijaninem. Jeśli się tylko ktoś przyzwyczai do tego, że jest chrześcijaninem i nawet wierzy, i nawet się ochrzci, i nawet się trzyma zboru i jest nawet pełen zachwytu dla pastora, dla uwielbiającej grupy, to jeszcze wszystko mało. Musi być dobry początek, a dobrym początkiem jest pokuta. Dlatego Piotr, gdy zobaczył tego człowieka, powiada, wiesz co, pokutuj, opamiętaj się. A potem dalej powiada, ponieważ jesteś w więzach nieprawości. Jesteś w więzach. Czyli inaczej mówiąc, jesteś związany. Czyli inaczej mówiąc, jesteś zniewolony. Albo jesteś opętany. Jesteś zniewolony. Wiersz 23. Widzę bowiem, że żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach związany jesteś. I teraz tutaj jest bardzo ciekawa myśl, o czym jeszcze będziemy mówić, że do końca Szymon nie był szczery. Bo w tym momencie, gdy usłyszał, że powinien pokutować, to co powinien był zrobić? Pokutować. W jaki sposób? Trudno mi określić. Może upaść na twarz przed Panem? Może pokutować, wołając do Pana? A on zajął postawę typową dla wielu współczesnych chrześcijan. No to pomódlcie się za mnie. Widzicie, tak się dzisiaj produkuje chrześcijan. Oni nie pokutują sami, ale wyprowadza się ich do przodu i mówią, powtarzaj za mną modlitwę pokutną. Wyznaję, że jestem grzesznikiem. Wyznaję, że jestem dzieckiem Bożym. I tak się produkuje masówkę chrześcijan. Ale to przecież nie na tym rzecz polega. Widzicie, Szymon zaś odpowiedział i rzekł, módlcie się wy za mną do Pana. Tak wielu innych ludzi, zamiast sami wołać do Boga, Boże, to mówią, pastorze, pomódlcie za mną. Bracia, pomódlcie się za mną. Tak, oczywiście, będziemy o tym mówić, że modlitwa jednych za drugimi jest niezwykle ważna. Ale wtedy ona ma sens, gdy osoba będąca w sytuacji trudnej sama jest gwałtownikiem. A nie ona stoi, liczy chmurki przepływające po niebie, a ty, pastorze, poć się, wydzieraj się, krzycz. I jeszcze trochę, bo jeszcze parę chmurek mi tutaj napływa po niebioskłonie. Zobaczcie, zupełną jak gdyby ignorancję Szymona. Brak jakiegokolwiek zaangażowania. Skoro tak uważacie, no to się za mną pomódlcie. Ja wam chcę powiedzieć, że spotkałem człowieka, który mówił, ten pastor nasz nie ma wiary. Ja pytam, a dlaczego nie ma wiary? Po czym tak sądzisz? A nasz pastor nie ma wiary, bo ja mam demona, on go ze mnie nie wypędził. Ja mówię, a coś ty zrobił, żeby ten demon z ciebie wyszedł? Ja? Od czego jest pastor? Niech on wypędzi ze mnie demona. To jest absolutnie bierna postawa. Ja nie wchodzę w to, czy miał, czy nie miał, ale absolutnie bierna postawa. Pastor ma z niego wypędzić demona. A przecież pastor wtedy może, czy ktokolwiek starszy, czy ktokolwiek może wtedy robić, co chce, a diabeł założył ręce i śmieje się, chichocze i być może mówi, no co pastorku, ty tego chcesz, ale ty widzisz, że on jemu wcale na tym nie zależy. A przecież w ostateczności liczy się jego wola, nie twoja, pastorku. Nic nie zrobimy. Dlatego ja się nigdy nie modlę, albo staram się nigdy nie modlić za kimś, kto sam się w to z całego serca, z głębi duszy nie angażuje. Kto nie jest gwałtownikiem. Kto gwałtem do Królestwa Bożego się nie wciska. Ja nie mam zamiaru go brać za nogi i popychać go się do góry. Albo wpychać go do Królestwa Bożego, skoro on sam tam nie chce iść. Tak było niestety z Szymonem. I w związku z tym uważam, że w takich sytuacjach ktoś, kto się uważa za wierzącego, ale tak naprawdę to jego wierzenie jest wątpliwej jakości, może pozostawać zdemonizowany, to znaczy może w nim demon zamieszkiwać, ponieważ kiedyś tam do niego wszedł, nie było pokuty, a więc nie mógł, w związku z tym nie wyszedł, nie został ten człowiek uwolniony, po prostu przeszedł jak gdyby do chrześcijaństwa z tym, co miał, z tym bagażem, który miał. Tak jak to chodzi, jak chodzi o przypadek Szymona. Druga możliwość istnieje wtedy, gdy wierzący człowiek, choć był szczerze wierzącym człowiekiem, na przykład stał się apostatą, czyli odstępcą. Był ktoś wierzący, uwierzył w Boga poprzez pokutę i tak dalej, spełnił te wszystkie warunki, ale w pewnym momencie coś się stało, że odstąpił, odszedł, stał się odstępcą. Przypomnijcie sobie jednego z uczniów Pana Jezusa. Nikt nie może go posądzić o to, że nie był wierzący. Judasz. Był jednym z 12. Czy uzdrawiał chorych? Tak. Czy wypędzał demony? Tak. Czy głosił Ewangelię? Tak. Nawet Jezus mu powierzył pewną funkcję skarbnika, pewien urząd. A więc niewątpliwie był to ktoś, kto... Oczywiście ja pomijam wszystkie inne szczegóły związane z wypełnianiem się woli Bożej. W każdym razie Judasza możemy uznać za wierzącego człowieka. Ale czy wiecie, co mówi Biblia? Że przyszedł taki moment, że on nie tylko zdradził Jezusa, on sprzedał Jezusa, a potem czytamy i wszedł w niego diabeł. Wszedł w niego diabeł. A więc widzicie, był wierzący, ale co się potem stało? Jednej osobie w Ewangelii Jana w 5 rozdziale 14 wierszu Pan Jezus powiedział tak: idź i już nigdy więcej nie grzesz. Dlaczego? Aby cię coś gorszego nie spotkało. Aby ci się coś gorszego nie stało. Co to znaczy to gorsze? No jeżeli ktoś grzeszy, a to był przypadek grzeszenia, no to było, chodziło o niewiastę, która popełniała nieczystość moralną, więc powiedzielibyśmy, że tu chodzi, że to był już grzech najgorszy, a Jezus mówi, uważaj, żeby jeszcze coś gorszego cię nie spotkało. Co to może być to gorszego? To jest właśnie w momencie, gdy człowiek odstępuje, to 7 gorszych w niego wchodzi. Ja przynajmniej spotkałem wielu takich, którzy kiedyś byli wierzącymi, ale kiedy zdradzili, kiedy odeszli, są gorsi niż inni, którzy powiedzmy sobie nigdy nie byli wierzącymi. Są bardziej fanatyczni, są bardziej bałwochwalczy, tak jakby chcieli nadrobić ten czas, który spędzili w zborze i mają przerwę ich, w cudzysłowie, życiorysie. A więc to jest to coś gorszego, co w nich wchodzi, co w nich wchodzi. Przypomnijcie sobie także, jeśli nie bierzemy pod uwagę Judasza, także Ananiasza i Safirę. Oni także stali się apostatami, stali się odstępcami, a więc tymi, którzy odeszli. I kończąc, bo już za chwilę musimy zakończyć, pamiętam, że kiedyś brat Waszkiewicz, jeden z starszych braci, nauczał tak, pamiętam to bardzo dawno temu nauczał, gdy byłem na kursie w Gdańsku, podał taką złotą zasadę, którą się kiedyś bracia kierowali, bardzo mądrą w moim przekonaniu zasadę, i radziłbym wam wszystkim, żebyście się nad tym zastanowili, w związku z tym, że jesteśmy co chwilę bombardowani przez różne nowości ze wschodu albo z zachodu, z północy albo z południa do nas spływające. Coraz to nowe. Ja mówię, muszę wam powiedzieć, że już nawet nie nadążam za śledzeniem ich, bo nie nadążam, nie mam czasu. I w związku z tym, gdy przychodzi jakaś następna, nowa wieść, fascynacja jakąś nową wieścią, to biorę sobie tę właśnie zasadę pod uwagę i przez nią, jak przez lupę, patrzę na to, co się dzieje. Ta zasada, której nauczał nas wtedy brat Sergiusz Waszkiewicz, brzmiała, mówiła: przyjmijcie, wierzcie, uznajcie za prawdę tylko to, o czym Jezus mówił. Ale to nie wystarcza, bo są przypadki, o których Jezus mówił, że tak powiem, użyć tu polskiego słowa, jedyne. Na przykład Jezus mówił do Piotra, powiedział: wyjdź z łodzi, chodź po wodzie. No i co? Wypłyniemy na jezioro. Jezus powiedział: mogę wyjść z łodzi, będę szedł po wodzie. No spróbuj. Jezus mówił to. Ale czy możemy dosłownie brać tę wypowiedź, że to także nas dotyczy? No, jeśli chcesz skrócić sobie życie, a zwłaszcza jeśli nie umiesz pływać, to wypraktykuj to. A więc Jezus mówił, ale nie jakieś odosobnione przypadki. Dalej, uczniowie tego nauczali. Uczniowie też tego nauczali. A po trzecie, pierwszy zbór, to czego Jezus nauczał, o czym Jezus mówił, uczniowie nauczali, pierwszy zbór to praktykował. Czy Jezus mówił o uzdrowieniu chorych? Mówił. Czy uczniowie na ten temat nauczali? Nauczali. Czy pierwszy zbór to praktykował? Praktykował. Możemy mówić o uzdrowieniu? Możemy wierzyć w uzdrowienie? Możemy. Czy Jezus mówił o Duchu Świętym? Mówił. Czy uczniowie nauczali? Nauczali. Czy pierwszy zbór praktykował? Praktykował. Możemy? Możemy. Ale nie jakieś, powiedzmy sobie, przypadki jedyne, bo możemy wyrwać coś z kontekstu. Tymczasem, to biorąc pod uwagę, tymczasem Jezus nigdy nie stwierdził, że wierzący człowiek może być opanowany. Uczniowie nigdy nie nauczali, by z wierzących podczas nabożeństw wypędzać demony. Pierwszy zbór wypędzał demony, praktykował wypędzanie demonów, ale z osób niewierzących lub tych, którzy odpadli od łaski. A więc to jest do przyjęcia. Jeden ze współczesnych autorytetów w tej dziedzinie na temat demonów, swego czasu gościliśmy go w Polsce, w Ustroniu, bracia, którzy byli na tej konferencji, pamiętają, Lester Sumrall, w książce pod tytułem Demoniczna moc pisze: nie, To jest niemożliwe, aby prawdziwe dziecko Boże mogło posiadać demona. I zaobserwować można, że nauka ta powoduje różnorakie, no powiedzmy, przykre skutki. Po pierwsze, co powoduje ta nauka stwierdzająca, że wierzący człowiek ma demony, może mieć demony? Po pierwsze, powoduje zamieszanie, rozbicie w ciele Chrystusa, a my wiemy, że rozbicia, zamieszania nie pochodzą od Ducha Świętego. Duch Święty, jeśli kiedykolwiek co powoduje, to powoduje zbudowanie, zjednoczenie. Po drugie, nauka ta, zaobserwowałem, powoduje strach, lęk u wierzących ludzi przed demonami, lęk przed ich inwazją, lęk przed opanowaniem przez demony. Ludzie zamiast panować nad demonami, a demony poprzez strach panują nad nimi. Demony zamiast uciekać przed nimi, ludzie przed nimi uciekają. Ludzie boją się wszcząć walkę przeciwko nim, bo skoro to jest możliwe, że wierzący człowiek może być opanowany, no to może się stać to nieszczęście. Po trzecie, ludzie koncentrują się wówczas nie na Jezusie i nie na wywyższaniu Go, ale na wyszukiwaniu w sobie demonów albo w innych wierzących demonów i stawianiu ich w centrum. Po czwarte, odwraca uwagę od faktycznego problemu na problemy zastępcze. Tak jak powiedziałem, Biblia mówi, że prawdziwy konflikt w człowieku zachodzi między duchem a ciałem. Ale problem właśnie polega na tym, że niektórzy pod uczynkami ciała widzą demony. Jeśli ktoś, no powiedzmy, denerwuje się, to natychmiast się orzeka, że jest w tym człowieku demon złości, demon gniewu, demon zazdrości, demon nienawiści, demon plotkarstwa, i potem się odbywa cały korowód wypędzania demonów, bo dzisiaj wypędzają demona złości z tego człowieka, jutro ten człowiek wyszukał w sobie demona zazdrości, więc wypędzają z niego demona zazdrości, pojutrze popatrzył na jakąś niewiastę, a więc twierdził, że ma w sobie demona pożądliwości, i znowu wraca od początku, i całe, niekiedy w niektórych miejscach, gdzie się tę naukę przyjęło, nabożeństwa w zasadzie sprowadzają się li tylko do tego, że się wypędza z wierzących ludzi demony. Demony, demony, demony. I doprowadza się do tragedii, doprowadza się do nieszczęścia. A więc w moim przekonaniu nie jest to biblijnie udokumentowane stwierdzenie, że wierzący człowiek może być nosicielem demona. Ale to, że nie oznacza, że wierzący człowiek nie może być atakowany przez demony. To są zupełnie dwie różne sprawy. Co innego być opanowanym przez demona, a co innego być atakowanym przez demona. I w zasadzie greckie słowo nie aż tak w 100% dowodzi słowo daimonizo, które wtedy, gdy się mówi o opętaniu, a mówi ono o opętaniu, wcale nie dowodzi od tego, że demon mieszka w człowieku, ale raczej mówi o tym, że demon atakuje człowieka z zewnątrz. Ale o tym będziemy już mówić na następny raz. A więc na następny raz będziemy mówić nie o opętaniu wierzącego przez demona, ale będziemy mówić o atakowaniu wierzących ludzi przez demony. I w moim przekonaniu, o czym będę mówił następnym razem, nawet wierzący ludzie mogą ulegać demonicznym wpływom. Mogą, ale to nie oznacza, że demon w nich mieszka. A w jaki sposób mogą ulegać, no to musimy ten temat rozwinąć na przyszły raz. Na przyszły raz, a więc przyszłą środę będziemy mówić o tym, że i wierzący ludzie w pewnych momentach mogą pozwolić demonowi na to, żeby na nich oddziaływał. Wywierał na nich swoją sugestię. Ale, jak mówię, o tym będziemy mówić następnym razem. Dziś chciałbym nade wszystko stwierdzić, że to nie demony panują nad nami, ale my panujemy nad demonami. I bracia i siostry, chciałbym, żebyście to zrozumieli i uwierzyli. Bo łatwiej się będzie żyć. Łatwiej się żyje, jeśli się wie, że nie ja muszę uciekać, ale ten, z którym walczę, musi uciekać. I popatrzcie, to jest dziwne. Gdy czytamy o zbroi, z liście do Efezjan, to czy zauważyliście charakterystyczną rzecz, że cała zbroja jest tak skonstruowana i opisana, że chroni nas z przodu. Nie ma nic o jakiejś ochronie na plecach. Bo Biblia nie bierze pod uwagę, żeby chrześcijanin się miał odwracać od wroga i uciekać. Biblia bierze tylko jeden, no Bóg bierze tylko jeden wariant pod uwagę. Naprzód, przyjacielu. A więc mamy iść naprzód i tu jesteśmy chronieni. Bo jesteśmy dominantami. My jesteśmy tymi, którzy dominują.